Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wydarzeniu realizowanym w ramach przystanku Historia Online. Tematem naszego dzisiejszego spotkania są dzieje Ludowego Wojska Polskiego w roku 1945, pewne wybrane aspekty związane właśnie ze szlakiem bojowym. I tutaj będziemy się koncentrować przede wszystkim na wydarzeniach związanych z operacją Wiślańsko-Odrzańską, operacją pomorską, ze szczególnym uwzględnieniem walk toczonych o Bydgoszcz, o Wał Pomorski, a następnie na szturmie o twierdzę Kołobrzeg. Naszymi gośćmi są dzisiaj pan doktor habilitowany Łukasz Nadolski, pracownik naukowy Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, jak również Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz pan Kamil Anduła, pracownik naukowy Wojskowego Biura Historycznego imienia generała broni Kazimierza Soskowskiego oraz doktorant na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze pytanie chciałbym skierować do pana doktora habilitowanego Nadolskiego i byłaby to prośba o syntetyczne zarysowanie rozwoju sytuacji na froncie wschodnim na przełomie lat 1944-1945, ponieważ to da nam dobry punkt wyjścia do naszej dalszej dyskusji. No i przy tej okazji może również pan doktor habilitowany mógłby kilka zdań powiedzieć na temat sowieckich planów na właśnie pierwsze tygodnie roku 1945.
Znaczy, żeby zrozumieć, co się wydarzyło w styczniu 1945 roku, musimy się cofnąć do lata 1944 roku, kiedy Armia Czerwona przeprowadziła operację Bagration. No, zdaniem wielu historyków, jedną z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszą operacji Armii Czerwonej w II wojnie światowej, w wyniku której została zniszczona Grupa Armii Środek. No i Armia Czerwona wkroczyła na tereny Polski, docierając do Wisły i docierając pod Warszawę. I właśnie tam pod tą Warszawą generalnie została powstrzymana. Niemcom udało się skoncentrować jeszcze odpowiednie siły pancerne. Doszło do dużej bitwy pancernej, chyba w ogóle największej na terenie Polski w czasie II wojny światowej. I marsz Armii Czerwonej został opóźniony. Oczywiście też Wisła, poważna przeszkoda w dalszych działaniach ofensywnych. No i w tych wydarzeniach też wzięła udział oczywiście pierwsza Armia Wojska Polskiego, która przemaszerowała tutaj, przemaszerowała nad Wisłą i wzięła udział w kilku bardzo poważnych bojach, bo zaczęło się od prób przeprawy pod Dęblinem, zakończonych oczywiście niepowodzeniem. Potem przyczółek Warecko-Magnuszewski, bitwa pod Studziankami oczywiście, zajęcie Pragi i próba udzielenia pomocy Powstaniu Warszawskiego, utopiona w zasadzie we krwi przez Niemców. No i na koniec walki pod Jabłonną. Tak więc pierwsza Armia Wojska Polskiego miała tutaj jako taka całość swój tak naprawdę chrzest bojowy i był to pierwszy taki poważny okres walk od czasu Lenina. No i jak tutaj bardzo króciutko powiedziałem, oczywiście to tak naprawdę jest temat na zupełnie oddzielną dyskusję, te wyniki walk były bardzo zróżnicowane. Odnosiła ona sukcesy, ale też ponosiła bardzo, bardzo krwawe porażki z różnych powodów. To jest temat na oddzielną dyskusję. I front jesienią zamarł na Wiśle, a Armia Czerwona zaczęła się przygotowywać do nowej ofensywy. No i tutaj, żeby zrozumieć, co się wydarzyło dalej, musimy mieć świadomość, w jakiej sytuacji byli Niemcy i jak wyglądały też plany niemieckie w tym czasie. Niemcy, jak się popularnie mówi, walczyli na dwa fronty, front wschodni i front zachodni, ale to było też troszeczkę bardziej skomplikowane, bo ten front wschodni też był podzielony na takie dosyć wyraźne odcinki, część północna, właśnie teren Polski, ale też Węgry. Oprócz tego był oczywiście front we Włoszech, front w zachodniej Europie. No i jeszcze było bardzo duże zgrupowanie armii niemieckiej w Norwegii. Tak więc Niemcy byli rozproszeni i nie byli w stanie się skupić na jednym kierunku, by powstrzymać przeciwnika, w tym wypadku wszystkim Armię Czerwoną. No i w tym czasie oczywiście pojawił się ten plan, który umożliwiłby podjęcie walki z aliantami. On zakładał ofensywę w Ardenach, czyli no w dużym skrócie pokonanie aliantów zachodnich i następnie przerzucenie sił na wschód i pokonanie czy powstrzymanie Armii Czerwonej. No, no Niemcy doszli do słusznego wniosku, że ze względu na geografię, na siły, nie ma szansy na błyskawiczne wyeliminowanie z walki Armii Czerwonej. Taka możliwość przynajmniej teoretycznie istniała, jeśli chodzi o aliantów zachodnich. No i wynikiem tego była oczywiście ofensywa w Ardenach. Ona zaczęła się 16 grudnia. Początkowo olbrzymie zaskoczenie, spektakularny sukces, ale ostatecznie ona tak naprawdę gdzieś już 26 grudnia została zatrzymana i no, też olbrzymi wpływ na to miała zmiana pogody. Lotnictwo alianckie przystąpiło do ataków na jednostki niemieckie i ta ofensywa została zatrzymana. Oprócz tego Niemcy podejmowali też działania ofensywne na terenie Węgier, próbując odblokować przede wszystkim Budapeszt. No i jak gdyby te dwa kierunki zaangażowały bardzo dużo jednostek, w tym elitarnych niemieckich, o czym powiem tutaj za chwileczkę. No, Sowieci postanowili to oczywiście tą sytuację wykorzystać, tym bardziej, że nie da się ukryć, najkrótsza droga do Berlina wiodła przez terytorium Polski. No i zaplanowano operację, która no, przeszła do historii jako Wiślańsko-Odrzańska. Głównym tym młotem uderzeniowym miały być dwa fronty. Pierwszy front białoruski dowodzony przez Żukowa i pierwszy front ukraiński dowodzony przez Koniewa. Oba te fronty w sumie miały ponad 2 miliony żołnierzy, 36 tysięcy dział i moździerzy, prawie 6,5 tysiąca czołgów. No i no, były to gigantyczne siły. I tu musimy też pamiętać, że no, Armia Czerwona już wtedy nauczyła się walczyć. Oczywiście nadal się zdarzały to, nazwijmy, wpadki, ale no, to nie była już to Armia Czerwona z 41, 42 czy 43 roku i która no, no, potrafiła ponosić klęski. To już było zupełnie inne wojsko. Z punktu widzenia Niemców no, problem polegał na tym, że nie byli w stanie oni przeciwstawić no, wystarczających sił tej masie wojska. I grupa armii A, która tutaj miała powstrzymać te dwa fronty, liczyła w sumie zaledwie 400 tysięcy żołnierzy i miała do dyspozycji tam trochę ponad 1000 czołgów. Tak więc ta różnica była druzgocąca i no, z punktu takiego widzenia typowo wojskowego była absolutnie wystarczająca do tego, żeby pokonać, żeby Armia Czerwona pokonała Niemców. Co więcej, Niemcy no, mieli jeszcze kilka dodatkowych problemów. No, no, pierwszym był Hitler i jego no, podejście do sytuacji na froncie. Dowódcy niemieckim bardzo zależało, żeby wycofać wojska, które znajdowały się w Kurlandii i przerzucić je na ten główny kierunek. Hitler nie chciał się na to zgodzić. Kolejnym problemem było to, że bardzo ważną rolę w tej strefie pomiędzy Wisłą a Odrą odgrywali gauleiterzy, którzy prowadzili kompletnie własną politykę, budowali jakieś umocnienia, które do niczego się nie przydawały, tak naprawdę opóźniały ewakuację cywilów i tak dalej, i tak dalej, co bardzo negatywnie wpływało na sytuację na froncie. No i podsumowując, Niemcy byli w trudnej, w zasadzie beznadziejnej sytuacji. Ich plan zakładał opóźnienie natarcia Armii Czerwonej na przygotowanych umocnieniach polowych, a następnie przeprowadzenie kontrataków odwodami pancernymi. No problem polegał jednak na tym, że tych odwodów pancernych było niewiele. Niemcy tutaj mieli 8 dywizji pancernych tak naprawdę. Dla porównania w Ardenach i na Węgrzech walczyło ich 12, w tym 6 Waffen-SS elitarnych, najlepiej uzbrojonych. Tak więc Niemcy nie skupili tak naprawdę swoich głównych sił tam, gdzie powinni ich skupić. No i to oczywiście jest też ta legenda, że operacja Śląsko-Odrzańska uratowała aliantów w Ardenach. To oczywiście nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. W rzeczywistości Ardeny wydatnie wspomogły Armię Czerwoną w pokonaniu Niemców. No oczywiście, co wynikało w jakimś sensie z tego, jak ta wojna wyglądała, czyli że byli sojusznicy, którzy wspólnie próbowali pokonać jednego wroga. Ale bez wątpienia, gdyby te wszystkie dywizje pancerne, które zostały wykorzystane w Ardenach i na Węgrzech, zostały skierowane na teren Polski, no sytuacja byłaby inna. To jest w ogóle chyba jedna z bardziej ciekawych, co by było, gdyby II wojny światowej. No ale potoczyło się to tak, a nie inaczej. Decydująca chyba na szczęście był głos Hitlera, który no, podejmował takie, a nie inne decyzje i tak zadecydował. No i ofensywa rozpoczyna się 12 stycznia 1945 roku. Najpierw atakuje pierwszy front ukraiński. Oczywiście no, gigantyczne nasycenie wojska, artyleria, 300 luf na kilometr frontu, dosłownie zmiata czołowe jednostki niemieckie. No, potem rozpoczyna się natarcie. 13 stycznia rusza drugi, trzeci front białoruski, a 14 stycznia pierwszy front białoruski. I po prostu ta obrona niemiecka w zasadzie się rozsypuje. Tutaj chyba taki najpoważniejszy opór stawia 24 korpus, niemiecki 24 korpus pancerny. On się zaczyna wycofywać. Na pomoc mu jest już rzucony korpus pancerny Grossdeutschland i one w zasadzie okrążone się przebijają na zachód i potem jeszcze odegrają swoją rolę. Armia Czerwona naciera generalnie, tak no oczywiście bardzo upraszczając, na trzech kierunkach, czyli tutaj powiedzmy na Bydgoszcz i później na zachód, na Poznań i na zachód w stronę Odry i wreszcie na południu w stronę Śląska. No i oczywiście postępy są no, błyskawiczne. Tak naprawdę na przełomie stycznia i lutego zostają zdobyte przyczółki na Odrze. No ale pomimo tego spektakularnego sukcesu, no oczywiście no, pojawiają się problemy. Jednak są straty, są niszczone czołgi Armii Czerwonej, ponoszone są straty w ludziach. Trzeba zdobywać Poznań. Trzeba, Wrocław w ogóle nie zostaje zdobyty i jest okrążony i trzeba go szturmować zresztą do samego końca wojny. Pierwszy front białoruski ma ten problem, że dociera do Odry, ale na północ od niego pojawia się ten nawis, który no, odegra bardzo znaczącą rolę w historii też Wojska Polskiego, który stanowi zagrożenie dla jego skrzydła. No Niemcy to próbują wykorzystać, tutaj taka poważna próba była w rejonie Stargardu Szczecińskiego, trzeci korpus pancerny SS, bez większych zresztą większego powodzenia, natomiast no, większe sukcesy nie osiągnęli Niemcy na południu, w połowie lutego, gdzie tam zadali Armii Czerwonej dosyć poważne straty, kontratakując właśnie swoimi korpusami pancernymi. No i te wszystkie rzeczy wpływają na to, że ta ofensywa ostatecznie no, zatrzymuje się na Odrze, mimo że plan był taki, że jak gdyby no, miał być to być skok, ta cała ofensywa podzielona była na dwa skoki, czyli do Odry i do Berlina, no ale to się okazało jednak mimo wszystko nierealne. Niemcy jeszcze byli za silni na ten etap wojny. No tak czy owak był to spektakularny sukces. Armia Czerwona straciła gdzieś 200 tysięcy ludzi. Straty niemieckie, muszę przyznać, że są dane sowieckie i one są trudne do weryfikowania. No na 100% były straty niemieckie były znacznie większe niż Armii Czerwonej. No i to była kolejna już katastrofa dla armii niemieckiej. No i przede wszystkim Armia Czerwona stanęła tak naprawdę u wrót Berlina. Już brakowało tylko tego jednego ruchu, żeby go zdobyć. No i tutaj dochodzimy do bitwy o Bydgoszcz, czyli takiej no, rzeczy, która mnie osobiście bardzo interesuje od wielu, wielu lat, takiej zapomnianej trochę bitwy frontu wschodniego. Oczywiście od razu to wyjaśniam, to nie jest gigantyczne starcie na skalę, nie wiem, Kurska czy Stalingradu, ale jest to bardzo, bardzo ciekawa bitwa, która toczyła się w rejonie Bydgoszczy. Nie mówimy tu tylko o szturmowaniu samego miasta, ale to, co się działo dookoła niego, na południe od miasta i na północ od miasta. I no jak do tego doszło? No, tutaj ważnym bohaterem tej bitwy była druga armia pancerna gwardii, dowodzona przez generała Bogdanowa. Tak, też ciekawa postać w Armii Czerwonej. On w ogóle wrócił do swojej armii niedługo przed rozpoczęciem operacji Śląsko-Odrzańskim, gdyż wcześniej został ranny podczas walk o Lubin. Podlegały mu trzy korpusy, plus oczywiście jednostki samodzielne. To był 12. Korpus Pancerny, 9. Korpus Pancerny i 1. Korpus Zmechanizowany. Też było ciekawe uzbrojenie tych korpusów, bo korpusy pancerne były uzbrojone w czołgi T-34, natomiast korpus zmechanizowany był uzbrojony w 175 czołgów M4A4 Sherman. Zresztą zachowały się zdjęcia tutaj z walk w rejonie Bydgoszczy tymi czołgami. Oprócz tego na wyposażeniu armii znajdowało się kilkadziesiąt czołgów Valentine, które też tutaj dojechały. No plus oczywiście działa samobieżne i tak dalej. Ten korpus, ta armia była armią odwodową, ona weszła do otwartą przestrzeń operacyjną 16 stycznia 1945 roku, czyli dwa dni po rozpoczęciu ofensywy. Zresztą też pokazuje, jak ten front niemiecki się rozpadł. I ona ruszyła wzdłuż Wisły, generalnie na kierunku Bydgoszczy, zdobywając tam po kolei kolejne miasta. No i za nią ciągnęła piechota Armii Czerwonej, ciągnęła też drugi korpus kawalerii gwardii, no i ciągnęła też pierwsza armia Wojska Polskiego. Wszystko to się odbywa w no, naprawdę srogą zimę, minus 20 parę stopni, rzeki zamarznięte, żołnierze zmarznięci, zresztą to się będzie też jeszcze przewijało w tej naszej opowieści o tych walkach w styczniu, lutym 1945 roku. No ale jak gdyby na czele pędzi ta druga armia pancerna gwardii i ona dociera pod Inowrocław. No i to jest dobry moment, żeby powiedzieć w tej bitwie o Bydgoszcz, jakie siły po stronie niemieckiej uczestniczyły. I to nie były wielkie siły. W Inowrocławiu bronił się batalion, to się nazywało SS Jagdwehrbande Ost. To była jednostka specjalna Waffen-SS, podległa Skorcennemu. Na jej czele stał adjutant von Volkersram. To była bardzo znana postać wśród komandosów niemieckich. On zdobywał szyby naftowe na Kaukazie swojego czasu. Plus tam jakiś Volkssturm, gestapowcy, jacyś żołnierze, którzy się tam zapodziali, tego nie było dużo. Co więcej, z tych komandosów większość została skierowana do Wielunia na południe, gdzie nigdy nie dotarli, zostali gdzieś tam zniszczeni po drodze. Bardzo duży garnizon posiadał Toruń, tam znajdowały się dwie dywizje piechoty, chociaż no mocno, mocno poharatane, plus jednostki samodzielne. Ale no, Armia Czerwona nie spróbowała nadgryźć ten Toruń, ale potem z tego zrezygnowała. Garnizon Bydgoszczy to były tak naprawdę przede wszystkim oficerowie i żołnierze ze szkół wojskowych, czyli szkoły kawalerii rozpoznania i broni gazowej, plus jakiś tam Volkssturm, ozdrowieni żołnierze, jakieś jednostki zapasowe, to też było w sumie kilkuset żołnierzy, przy tym część skierowana na południe do Bydgoszczy, gdzie taką utworzoną, improwizowaną linię obrony. Dalej było Nakło, gdzie też była taka improwizowana jednostka licząca gdzieś 200 żołnierzy, część przysłana z Bydgoszczy, znowu jacyś Volkssturmowcy, i też takie improwizowane zgrupowanie. No i tak naprawdę prawdziwe wojsko znajdowało się dopiero w rejonie Grudziądza, gdzie znajdowała się 4. Dywizja Pancerna i 337. Dywizja Grenadierów Ludowych. I ta 337. Dywizja Grenadierów Ludowych była następczyni 337. Dywizji, która walczyła z Polakami pod Leniną, tak więc historia też czasami płata takie figle. I kolejną jednostką, która bardzo ważną rolę odegrała w tych wydarzeniach, to była 15. Dywizja Grenadierów Waffen-SS, łotewska, która stacjonowała w Bytowie. Ona tam zeszła na południe, żeby pomagać w tych walkach. No i co się wydarzyło? No, ta druga Armia Pancerna Gwardii uderza na Inowrocław, zdobywa go gdzieś po dwóch dniach walki. Volkersram, który w ogóle zgłosił się na ochotnika, żeby dowodzić tym batalionem, ponieważ jego żona i małe dziecko znajdowało się w Poznaniu, więc on po prostu dosłownie postanowił bronić swojej rodziny. Został śmiertelnie ranny i zmarł wkrótce później. Ten garnizon Inowrocławia został. On nawet nie poniósł dużych strat, Niemcy mieli tam kilkudziesięciu zabitych, ale kiedy ci żołnierze wyrwali się z okrążenia, po prostu w czasie ucieczki na zachód ci żołnierze zostali zniszczeni. Tak więc do własnych linii dotarło tam dosłownie kilkunastu żołnierzy z 800 tego batalionu komandosów. Natomiast ważnym wydarzeniem było to, że z Inowrocławia uciekły, czy wydostały się stacjonujące na lotnisku armaty przeciwpancerne 8,8 cm i one pojechały do Bydgoszczy. I one odegrają w tych bydgoskich wydarzeniach dosyć ważną rolę. Druga Armia Pancerna Gwardii ruszyła generalnie na zachód, przy czym jeden korpus został skierowany na północ do Nakła. Nakło w większości zostało zajęte. No, tam było bardzo duże zamieszanie, jeśli chodzi o rozkazy u Sowietów. Oni widać było, że byli trochę chyba zaskoczeni tym sukcesem, który osiągnęli, więc tam taki był moment, że na przykład korpus pancerny jednocześnie otrzymywał rozkaz nacierania na północ, północny zachód i na zachód, więc to powodowało, że no często nie byli w stanie osiągnąć jakby wszystkiego tego, co im sztab nakazywał. I po walkach w tych rejonie Nakła, dwie brygady 9. Korpusu Pancernego zostały skierowane na Bydgoszcz i one wjechały do Bydgoszczy od zachodu. No ale Niemcy byli przygotowani i po prostu odparli ten atak pancerfaustami i pancerszrekami. W tym czasie od południa podeszła no, sowiecka piechota i kawaleria, też czołgi, i ona tam zaczęła próbować przełamywać tę linię obrony na południe od Bydgoszczy, początkowo bez większych zresztą sukcesów. No dopiero jak no, Sowieci się zorientowali, że ta linia obrony jest dosyć krótka, po prostu ją z obu stron przeskrzydlili i ruszyli w stronę Bydgoszczy, tak że 23 stycznia pierwsze jednostki Armii Czerwonej weszły do południowych jak gdyby dzielnic Bydgoszczy i tam zostali zatrzymani. No i tu się pojawia oczywiście kwestia walk pierwszej armii Wojska Polskiego. No, jak gdyby taką pierwszą jednostką, którą skierowano do walki, była pierwsza brygada pancerna. Ona najpierw dotarła pod Toruń, gdzie tam miała brać udział w szturmie Torunia, z tego zrezygnowano. Ostatecznie skierowano ją do Bydgoszczy. Zresztą oni cały czas nie mieli świadomości, że tu w ogóle jest jakiś przeciwnik i jak wygląda sytuacja. Dopiero jak napotkali żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zaczęli im tłumaczyć, że no, tutaj jednak są Niemcy i oni walczą, to zdano sobie sprawę, że to będzie jednak walka. I 24 stycznia do Bydgoszczy skierowano taką grupę rozpoznawczą, tam byli zwiadowcy, rusznice przeciwpancerne, armaty przeciwpancerne 45 mm. No i to zgrupowanie weszło do Bydgoszczy, tylko że w tych dzielnicach południowych Bydgoszczy wtedy było no, dosyć spore zamieszanie, czyli krótko mówiąc tak było, oddziały Armii Czerwonej już weszły do miasta i tam podchodziły pod brdę, która przedziela Bydgoszcz na pół. Za ich plecami znajdowały się jakieś punkty oporu niemieckiego. Na to wszystko wchodziły jednostki niemieckie, które próbowały się wydostać z okrążenia. Totalne zamieszanie. I ta grupa zwiadowcza weszła do do miasta napotkała na pozycje niemieckie, zaczęła się walka i oni generalnie ugrzęźli. I sytuacja się zmieniła dopiero wtedy, kiedy pojawiły się czołgi pierwszej brygady pancernej i one po prostu ogniem dział i karabinów maszynowych otworzyły drogę i polscy żołnierze no, wjechali w zasadzie do centrum miasta, na stary rynek i dotarli do Brdy. Tu ważna rzecz, Niemcom udało się wysadzić praktycznie wszystkie mosty na Brdzie, z wyjątkiem jednego, mostu Królowej Jadwigi, i on został może nie tyle zdobyty, co znalazł się pod kontrolą ogniową żołnierzy pierwszej brygady pancernej. A on nie został wysadzony tylko dlatego, że po prostu członkowie polskiego ruchu oporu się przedostali do tego mostu i przycięli kable. I Niemcy potem pod ostrzałem polskich żołnierzy nie byli w stanie ich tych kabli no, połączyć i wysadzić most w powietrze. No i w nocy z 23 na 24 na 25 stycznia pododdziały rozpoznawcze pierwszej brygady zaczęły przychodzić przez Brdę, tam dochodziło do potyczek. No i następnego dnia, czyli 25 stycznia, została podjęta decyzja o takim no, zdecydowanym ataku, który miał doprowadzić do zajęcia reszty miasta. W czasie tych wydarzeń w Bydgoszczy no Niemcy mieli świadomość, że sytuacja ich tutaj jest bardzo trudna, dlatego właśnie, o czym wspominałem, z rejonu Bytowa skierowano na południe 15. Dywizję Grenadierów Waffen-SS. To była dywizja łotewska, ona poniosła bardzo ciężkie straty we wcześniejszych w czasie walk w 1944 roku i jak gdyby była odtwarzana. To była dosyć dobra jednostka, doświadczona, no ale przede wszystkim to była jednostka, która no, wiedziała, że oni, powiedzmy, poddawanie się nie było raczej dla nich opcją, o czym też jeszcze tutaj sobie porozmawiamy przy okazji wału pomorskiego. I ona została skierowana w rejon Nakła. Zresztą o tym, jak nierealne rozkazy wtedy dostawały oddziały niemieckie, świadczy to, że otrzymała ona rozkaz obrony odcinka frontu od Nakła do Bydgoszczy, wliczając to Bydgoszcz. No, to było całkowicie niemożliwe do wykonania. Ona zeszła w rejon Nakła no i tam się związała w bardzo ciężkie walki właśnie z 9. Korpusem Pancernej Gwardii, z piechotą Armii Czerwonej, ale biła się bardzo dobrze. To trzeba jej oddać, ponosząc duże straty, ale też duże straty zadając. No ale w sytuacji, gdzie no, w Bydgoszczy tak naprawdę ten front niemieckiej obrony zaczął się załamywać, także ta 15. Dywizja zaczęła być powoli okrążana. 25 stycznia Polacy i także piechota sowiecka przeszła przez Brdę i zaczęła atakować północną część miasta. I w północnej Bydgoszczy jest taki zespół koszarowy, jeszcze tam pamiętający czasy pruskie, i to był taki ostatni punkt oporu niemieckiego. I no już wydawało się generalnie, że miasto zostanie zdobyte, ale tu się pojawiają te armaty 8,8 cm z Inowrocławia. I one po prostu były ustawione na głównej ulicy Bydgoszczy na Gdańskiej, kiedy polskie czołgi po prostu pędziły tą ulicą, czołowy czołg został trafiony i zniszczony i natarcie się zatrzymało. I no, obrońcy miasta zdali sobie sprawę, że no, dalszy pobyt nie ma większego sensu, i w nocy z 25 na 26 stycznia zaczęli wycofywać się na północ w stronę Pruszcza i w stronę 4. Dywizji i pancernej 337. Dywizji Grenadierów Ludowych. Problem polegał na tym, że ten teren na północ od Bydgoszczy, tam już też byli Rosjanie, którzy przeszli przez Wisłę od wschodu, więc ci się musieli przebijać przez te pozycje Armii Czerwonej, a w pościg za nimi ruszył 8. Pułk Piechoty z pierwszej armii, przy czym 8. Pułk Piechoty najpierw wdał się w takie bardzo ciężkie walki jeszcze w dzielnicy Bydgoszczy-Ludwikowie, gdzie stracił kilkudziesięciu zabitych, a potem ścigając ten garnizon też napotkał taką pozycję opóźniającą pod Magdalenką i znowu poniósł straty sięgające tam kilkudziesięciu, 40 zabitych. Ten garnizon Bydgoszczy ostatecznie ostatecznie wyrwał się z matni tylko dlatego, że na pomoc przyszła 4. Dywizja Pancerna i 337. Dywizja Grenadierów Ludowych. One wydzieliły takie kampf grupę, które uderzyły na południe i otworzyły po prostu drogę ucieczki, pozwalając się wyrwać obrońcom czy resztką tych obrońców Bydgoszczy z matni. Natomiast 15. Dywizja Grenadierów WFNSS w pewnym momencie była w zasadzie w okrążeniu, ale nocą jakimiś bocznymi drogami wyrwała się z okrążenia i zaczęła wycofywać się najpierw na północ, a później północny zachód i w końcu na zachód. No i no wkrótce później napotkamy ją ponownie, tym razem walcząc z pierwszą armią Wojska Polskiego.
Bardzo dziękuję panu doktorowi habilitowanemu Łukaszowi Jandrowskiemu za przedstawienie przebiegu operacji Wiślansko-Odrzańskiej, jak również za ciekawą analizę walk o Bydgoszcz. Myślę, że powinniśmy teraz powoli przejść już do kolejnego etapu działań, czyli do operacji pomorskiej. I tutaj w związku z tym ja bym pytanie do pana Kamila Anduły o to, właśnie, o główne założenie operacji pomorskiej i też udział, jaki w związku z nią był przewidywany dla jednostek Ludowego Wojska Polskiego. Jak również tutaj myślę, że warto powiedzieć troszkę o samym Wole Pomorskim, w sensie o tym, jak ta pozycja inżynieryjna była przygotowana do prowadzenia walk obronnych w realiach frontu wschodniego roku 1945. Czy faktycznie ten wał pomorski był takim ciężkim orzechem do zgryzienia dla jednostek sowieckich i polskich? Czy też była to może kwestia bardziej pewnej propagandy strony niemieckiej, a później również w komunistycznej Polsce propagandy komunistycznej, która starała się przedstawić te zmagania jako szczególnie zacięte, szczególnie krwawe i toczone w ciężkich dla żołnierzy Wojska Polskiego warunkach? Bardzo proszę, panie Kamilu.
To jeszcze nawiążę do tego, co zostało do tej pory powiedziane. Pierwsza sprawa odnośnie drugiej armii pancernej gwardii, to jest taka bardziej ciekawostka. Przeglądałem dziennik działań bojowych tej armii i tam się pojawia zapis. W momencie, gdy oni nacierają z rejonu Warszawy w kierunku Bydgoszczy i Nakła, pojawia się informacja o tym, że przekraczają granicę pomiędzy Imperium Rosyjskim a Prusami. Czyli generalnie oni nie widzieli na tych terenach państwowości polskiej, tylko w mentalności tych oficerów sowieckich, ich wyobraźni, to wciąż funkcjonowały te granice sprzed 1918 roku. To jest taka ciekawa sprawa. I też kolejna kwestia, pierwsza brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte. No tutaj te sowieckie dowództwo to traktowało ją tak troszeczkę jako swoją jednostkę. Ona niby, że była w strukturze pierwszej armii Wojska Polskiego, ale często była wypożyczana i przerzucana na różne odcinki frontu do wsparcia jednostek sowieckich. W czasie tego marszu, manewru z rejonu Warszawy w kierunku Bydgoszczy, pierwsza Brygada Pancerna współdziałała z sowiecką 47. Armią, osłaniała jej skrzydło i jej działania. W trakcie walk o Bydgoszcz została rzucona też na pomoc jednostkom sowieckim i w trakcie późniejszych walk na Wale Pomorskim też została pożyczona, tym razem do 3. Armii Uderzeniowej i wspierała jej żołnierzy, którzy walczyli z niemiecką 32. Dywizją Piechoty, która atakowała w stronę Piły. Więc są takie dwie kwestie, które chciałem zaznaczyć. Tak, co do wału pomorskiego. To był system umocnień, bunkrów, niewiele większych od tych chociażby w rejonie Mławy, które zostały wykorzystane w walkach w 1939 roku. Na odcinku pierwszej Armii Wojska Polskiego ich zdaje się było około 35. Nie były to jakieś potężne umocnienia, jakieś potężne fortyfikacje. Raptem stanowisko dla karabinu maszynowego. Ich siła polegała na usytuowaniu w terenie. To teren stanowił tutaj największą przeszkodę. Rejon nad rzeką Gdą, rejon na zachód od Jastrowia, pod Gajów, nad jeziorem Dobre, nad jeziorem Zdbiczno, na którym się toczyły walki, jest poprzecinany takimi głębokimi wąwozami, jeziorami, a te bunkry, to one były usytuowane w takich wąskich przesmykach pomiędzy tymi jeziorami, to stanowiło ich siłę. Nie dało się ich obejść, trzeba było je przełamywać. W trudnym terenie, w zimie, w terenie też w wielu miejscach podmokłym, to teren sprawił tutaj najwięcej trudności. Kolejna sprawa, że całe to umocnienia wału pomorskiego zostały zaatakowane z marszu przez pierwszą armię Wojska Polskiego, która nie przygotowała się do tych ciężkich walk, do przełamywania tych umocnień, pomimo że dowództwo pierwszej armii Wojska Polskiego miało informacje na ich temat. 31 sierpnia 1944 roku dowództwo wojsk inżynieryjnych pierwszego frontu białoruskiego przekazało pierwszej armii dokładne informacje na temat niemieckich umocnień na Pomorzu, w tym informacje na temat wału pomorskiego. To jest 1944 rok, lato, 7 miesięcy przed walkami na Wale Pomorskim. Ten dokument został przetłumaczony na język polski i kompletnie zapomniany. Gdy pierwsza armia Wojska Polskiego weszła w końcu na Pomorze, to nikt już o tym dokumencie nie pamiętał. Ponadto pierwsza armia Wojska Polskiego nie prowadziła rozpoznania tych jednostek niemieckich na Pomorzu. Był obowiązek sporządzania takich biuletynów informacyjnych, no i te organa rozpoznawcze z tego obowiązku się nie wywiązywały, więc efekt był taki, że cały ten system umocnień zaskoczył mocno dowództwo pierwszej armii Wojska Polskiego. No i też wracając jeszcze do kwestii, skąd ta pierwsza armia Wojska Polskiego tam się wzięła. Tutaj powrócę jeszcze do stycznia 1945 roku, operacji Wisła-Odra. Jaka jest sytuacja? Pierwszy front białoruski uderza w kierunku Berlina. To jest jego cel. Stworzyć przyczółek na Odrze, uderzyć na Berlin, zakończyć wojnę. Na północy mamy drugi front białoruski, marszałka Rokossowskiego, który z kolei uderza przez Toruń na Grudziądz i dalej w kierunku Bałtyku. I co się dzieje? Pomiędzy tymi frontami powstaje luka. W tą lukę marszałek Żukow wprowadza właśnie pierwszą armię Wojska Polskiego. Ta pierwsza armia Wojska Polskiego ma zabezpieczać skrzydło, prawe skrzydło pierwszego frontu białoruskiego na styku właśnie z drugim frontem białoruskim, którego postępy nie są zadowalające. Drugi front białoruski utknął w Borach Tucholskich, nie był w stanie się przez ten teren przebić, więc te prawe skrzydło Żukowa, ona się rozciąga, rozciąga i rozciąga. Plan był taki, że drugi front białoruski będzie nadziałał równolegle z pierwszym frontem na Szczecin, a doszło do sytuacji, że drugi front białoruski stał nad Wisłą, w Borach Tucholskich, a Żukow próbował już tworzyć te przyczółki na Odrze i zdobywać Berlin. W ten sposób stworzył się ten nawis pomorski, ten balkon, o którym wspominał Łukasz, i przez ten teren przebijały się między innymi jednostki pierwszej armii Wojska Polskiego. Wał Pomorski był takim miejscem, gdzie one stanęły naprzeciw nieprzyjaciela, naprzeciw właśnie pierwszej 15. Dywizji Grenadierów SS i zmuszone były stoczyć z nim walkę. Tak jak wspominałem, to była walka z marszu. Pierwszy taki okres to czas od 31 stycznia do 3 lutego, gdy czołowe jednostki pierwszej Armii Wojska Polskiego próbowały z marszu sforsować pas przełamania. Starły się z nieprzyjacielem w rejonie Podgajów, w rejonie Jastrowia. To były wyjątkowo krwawe bitwy, ponieważ były źle przygotowane. Ci żołnierze nacierali bez wsparcia artylerii. A dlaczego? Bo artyleria została w tyle z powodu zamieszania, z powodu korków, które panowały na drogach. Ofensywa pierwszego frontu białoruskiego to była potężna ofensywa. Ta sieć drogowa w rejonie Kujaw, na północ od Warszawy, ona nie wytrzymywała tego naporu tych wszystkich transportów samochodowych. Spowodowało to znaczne opóźnienia w dostawie paliwa, przez co jednostki artylerii też nie były w stanie nadążyć za za postępującą piechotą. Więc Polacy byli zmuszeni walczyć bez dostatecznego wsparcia artylerii, bez wsparcia organów rozpoznawczych i z tego powodu ponosiły straty. Tak jak wspomniałem, wyjątkowo krwawa bitwa o Podgaję, w której pierwsza dywizja piechoty poniosła straty tak duże, że zmuszona była zostać wycofana do drugiego rzutu. No, pod Jastrowiem było nieco lepiej.
Ja może tutaj małe uzupełnienie, że też warto zwrócić uwagę, że jak wspominałem, pierwsza 15. Dywizja SS była mocno, wycofywała się spod Nakła i była bardzo mocno naciskana przez Armię Czerwoną. I zapadła decyzja o wprowadzeniu pierwszej armii, co doprowadziło na to, że jak gdyby jednostki Armii Czerwonej się rozeszły, dając szansę 15. Dywizji uciec, żeby można było wprowadzić polską pierwszą armię. No ta 15. SS potem została trochę jak gdyby związana walką z drugim korpusem kawalerii i gwardii właśnie pod Gajami. Często jak opisywane są te walki, mówię o starszej literaturze, chodzi o Podgaję, no i kwestia tej zniszczonej też słynnej kompanii, która tam została, trafiła do tej stodoły. Tak, tak, to jest bardzo słynna historia, o której tam pewnie jeszcze porozmawiamy. To zapomina się, że właśnie tam walczyła ten drugi korpus kawalerii gwardii i on poniósł cięższe straty niż pierwsza armia. No i ten bój w ogóle dookoła Podgaju był bardzo krwawy. Analiza strat wskazuje na to, że 15. SS straciła 2000 zabitych, rannych, zaginionych w tych walkach, ale na co warto zwrócić uwagę? Prawdopodobnie, no 400 z tych żołnierzy zostało rozstrzelanych przez Armię Czerwoną po wzięciu do niewoli. Poza tym najcięższe straty ta 15. SS poniosła nawet nie tyle walcząc z Polakami, ale przebijając się, wychodząc z okrążenia i przebijając się przez pozycję drugiego korpusu kawalerii gwardii. Dla porównania drugi korpus kawalerii gwardii stracił około 1000 żołnierzy, pierwsza dywizja około 800. Czyli to były straty no, gdzieś w granicach 1 do 1, ale mówię, 15 SS walczyła w zasadzie w pewnym momencie w okrążeniu i wyrywała się z okrążenia, ponosząc przy tym bardzo, bardzo ciężkie straty. No i mówię, no, z tym jest związana historia tej kompanii, która została zniszczona czy wzięta do niewoli przez SS-manów, trafiła do stodoły, ci żołnierze próbowali uciec. Przez wiele lat trwała dyskusja, co się tak naprawdę z nimi stało i jak się stało, bo no, oczywiście była wersja, że spalili ich Łotysze, że spalili ich Niemcy, że była wersja, że polski pocisk artyleryjski zapalił stodołę, w której się znajdowali i w ten sposób zginęli. Była wersja, że w ogóle to nie byli Polacy w tej stodole, tylko właśnie to byli ci kawalerzyści Armii Czerwonej, a Polacy zostali zabici zupełnie w innym miejscu na polu w czasie ucieczki. Taką najnowszą pracą, której też pewnie tutaj sobie może pod koniec powiemy, jest książka Roberta Wróblewskiego Zbrodnia, która tam no, myślę, że zbliża nas do prawdy na tyle, na ile to jest możliwe, ale też pokazuje, jak trudno odtworzyć te wszystkie wydarzenia z tego frontu wschodniego i jak gdyby no, połączyć te sprzeczne wersje w jakąś jedną całość. Natomiast nie ulega wątpliwości, że te walki pod Gajami były niezmiernie krwawe no, dla obu stron. Daję głos.
Tak, to jeszcze taka kwestia, że to był problem podziału dowodzenia pod tymi Podgajami, bo myśmy mieli tutaj, mamy tutaj drugi korpus kawalerii gwardii i pierwszą dywizję i nie wiadomo, kto te Podgaje ma zdobywać. Pierwsza dywizja to się przypadkowo wplątała w ten bój o Podgaje, podczas gdy samą wieś miała szturmować jedna z dywizji kawalerii sowieckiej, więc te walki pod Podgajami miały charakter dość chaotyczny. No, w każdym razie do 3 lutego udaje się wojskom pierwszej armii Wojska Polskiego przełamać ten pas przełamania przed główną pozycją wału pomorskiego i 4 lutego te jednostki podchodzą już pod sam wał pomorski i tutaj mamy uderzenie 4 Dywizji Piechoty w ten przesmyk pomiędzy jeziorami Dobre a Zdbiczną. w rejonie wsi Zdbice. I to jest taki najjaśniejszy moment tych walk na Wale Pomorskim, gdzie faktycznie udaje się wojskom polskim osiągnąć dużo, bo z marszu dwa bataliony 11 Pułku, tej 4 Dywizji, przełamują ten wał pomorski, wychodzą w rejon folwarku Dobrzyca i zostają całkowicie okrążone przez jednostki niemieckie, które zasypują ich granatami. Polacy nie mają łączności ze sztabem 4 Dywizji, ze sztabem 11 Pułku, toczą walkę w okrążeniu, brakuje amunicji. To się dzieje 5 lutego, ale pomimo tego okrążenia są w stanie wytrwać. I wtedy dowództwo 4 Dywizji, generał Bolesław Kieniewicz, dowodził tą dywizją, orientuje się w sytuacji i przebija się do rejonu okrążenia tych dwóch batalionów z odsieczą. Odsiecz jest skuteczna, wprowadzona jest jeszcze 6 Dywizja Piechoty i w ten sposób w dniach 5-6 lutego udaje się wojskom 1 Armii przełamać ten wał pomorski z marszu w jego centralnym miejscu, w pasie przełamania 1 Armii i w ciągu kolejnych dni rozwinąć natarcie w kierunku Mirosławca. 10 lutego Mirosławiec zostaje zdobyty w wyniku uderzeń dwóch dywizji, pierwszej i drugiej oraz grupy pancernej, jednostek pancernych 1 Armii Wojska Polskiego i w ten sposób dochodzi do przełamania wału pomorskiego, przynajmniej na tym centralnym odcinku, z tym, że w rejonie na północ od Nadarzyc Niemcy wciąż się trzymają. 6 i 3 Dywizja nie jest w stanie tych umocnień przełamać, więc generał Popławski chciałby tych Niemców okrążyć, wykorzystując to przełamanie pod Mirosławcem, zatem uderza na północ, w stronę Wierzchowa. I tutaj Polacy natrafiają na zdecydowany opór strony niemieckiej, więc ten wał pomorski udaje się przełamać, ale dalszy postęp jest niemożliwy, gdyż Polacy zostają zatrzymani pod Wierzchowem przed 5. Dywizję Strzelców, która stawia tam ciężki opór i linia frontu przebiegająca przez miejscowości Żabin, Żabinek, Wierzchowo oraz Sośnica w tym miejscu staje do 1 marca 1945 roku, czyli front zamiera niemalże na miesiąc.
Bardzo dziękuję panie Kamilu za przedstawienie podstawowych informacji dotyczących walk o przełamanie wału pomorskiego. Przy tej okazji być może warto zadać pytanie i to pytanie chciałbym skierować do doktora habilitowanego Łukasza Gandolskiego o takie realia pola walki właśnie w tym okresie, bo tutaj dużo mówiliśmy o przesuwaniu się poszczególnych jednostek. Oczywiście ten wymiar taktyczny też tutaj już się pojawiał, ale może gdyby tak można było krótko przed przejściem do zagadnień dotyczących walk o Kołobrzeg powiedzieć nieco na temat tego, jak właśnie te walki wyglądają z perspektywy szeregowego żołnierza. Tutaj pan wspominał również, że Armia Czerwona to już nie jest ta armia, w roku 1945 to już nie jest ta sama Armia Czerwona, która ponosiła upokarzające klęski w latach wcześniejszych. I pytanie, czy również to Ludowe Wojsko Polskie czegoś się nauczyło od czasów walk pod Lenino? Czy tutaj również obserwujemy postępy jakościowe, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia działań?
Znaczy, no to oczywiście jak zwykle odpowiedź na to pytanie jest, nie jest prosta. Znaczy, tu nie ulega wątpliwości, że pierwsza Armia Wojska Polskiego nie miała doświadczenia bojowego Armii Czerwonej. Po prostu nie miało czasu, żeby jej zdobyć. To nie byli żołnierze, którzy walczyli od wielu lat i to nie, po prostu no, to było widać na polu walki. Ta armia bez wątpienia latem 44, lato jesień 44 roku zdobyła już jakieś pewne doświadczenie, płacąc bardzo wysoką cenę i przystępując do walk w styczniu i później lutym 45 roku, no już prezentowała zupełnie inną jakość. No oczywiście nadal zdarzały się no właśnie takie rzeczy jak ta nieszczęsna kampania pod Gajach, czy sytuacja, no bo tutaj te przełamanie, gdzie wygląda to w ten sposób, że dwa bataliony zostają otoczone i potem dopiero jest rozpaczliwa próba ratowania sytuacji i to zostaje wykorzystane. Oczywiście to dobrze mówi o dowódcach, którzy mieli doświadczenie z Armii Czerwonej, natomiast no, to pokazuje, jakie były problemy. Ale takich przykładów umiejętnego dowodzenia i skutecznego jest więcej. No, choćby walki pierwszej brygady pancernej w Bydgoszczy. Mamy tu warunki miejskie, gdzie przeciwnik uzbrojony jest w pancer Fausty, pancer Szreki, są armaty 8-8 cm i w czasie tych walk trwających no, kilka dni jest utracony tylko jeden czołg zniszczony, kilka uszkodzonych i ginie 10 żołnierzy. Tak więc to pokazuje, że jest umiejętność osłony czołgów i odpowiedniego zachowania się w boju no, w trudnych miejskich warunkach. No, ale z drugiej strony mamy sytuację 8. Pułku Piechoty, który walczy, też walczył w Bydgoszczy i w tych walkach stracił jakieś 80 zabitych, w walkach, które tak naprawdę trudno powiedzieć, żeby były jakieś krwawe i zacięte. I to są tak naprawdę najpoważniejsze straty Wojska Polskiego w walkach o Bydgoszcz, które się tam zamknęły jakąś liczbą około 100 zabitych. Tak więc takie rzeczy się oczywiście zdarzały. No i tu też warto zauważyć, że w tych walkach styczeń no do 1 marca 1945 roku Polacy tak naprawdę nie walczyli z jakimiś dużymi niemieckimi siłami pancernymi. Tam potem trochę się to zmieniło, jeśli chodzi o pierwszą brygadę pancerną, która ruszyła w stronę Gdyni i Gdańska. Ale mówię, na tym odcinku no, no walczyliśmy głównie z niemiecką piechotą, no zresztą nie tylko niemiecką, bo właśnie też łotewską, potem też francuską. I to pokazuje, jak umiejętne działanie małych oddziałów piechoty mogło spowodować duże straty wśród atakujących. Oczywiście to jest umiejętne wykorzystanie broni maszynowej, umiejętne wykorzystanie kontrataków. No i to prowadziło często do bardzo poważnych strat i bardzo dużej dysproporcji w stratach. I takim doskonałym przykładem była walka o Wybice, gdzie straciliśmy 53 zabitych, a potwierdzone straty niemieckie to jest jeden zabity. Ale no z drugiej strony ta armia jednak szła do przodu i osiągała sukcesy. Ale to mówię, znowu, no nie walczyliśmy z jakimiś elitarnymi niemieckimi dywizjami. Naszym głównym przeciwnikiem na Wale Pomorskim była taka improwizowana dywizja marki Schwedland, która tam w sumie miała może z 6,5 tysiąca żołnierzy, przy czym no, pewnie większość z nich nie walczyła z Polakami, więc no, to było może z 5, może 6 tysięcy żołnierzy. Więc to też musimy wziąć pod uwagę. Olbrzymim problemem, i to się pojawia w relacjach żołnierzy, była ta zima, która po prostu strasznie się dawała do znaki żołnierzom. Ja może tutaj zacytuję po prostu, żeby no, była świadomość, jak to wyglądało. Żołnierze szli gęsiego po obu stronach szosy, milczący, oblepieni śniegiem, który osiadał im na brwiach i rzęsach. Piskał się za podniesione kołnierze i do rękawów. Sztywniały stopy w butach. Zimno przenikało mimo ruchu do szpiku kości. Szczególnie marzły uszy. Opuszczenie nauszników polówek niewiele pomagało. W lepszym położeniu byli nieliczni posiadacze futrzanych czapek. I pomimo tych warunków, pomimo tych no, trudnego, trudnej, trudnych warunków atmosferycznych, pomimo braku amunicji, braku artylerii i pomimo tego, że no, wielu z tych żołnierzy nie miało jakiegoś wielkiego doświadczenia bojowego, to wojsko nacierało, osiągało sukcesy i było w stanie pokonać przeciwnika. No, przeciwnika, który był znacznie słabszy, ale no, to oczywiście nie umniejsza tego, co ci żołnierze osiągnęli. Za cenę bardzo poważnych strat, bardzo krwawych strat. Ale tutaj ten sukces ich jest niewątpliwy.
Tak, to jeszcze kwestia. Mówiliśmy o przełamaniu wału pomorskiego, jednak równie ciekawe są te walki pomiędzy 10 lutego a 1 marca, czyli walki, ja to nazywam bitwą o Pojezierze Drawskie. Tak jak wspomniałem, marszałek Żukow chciał zdobyć Berlin, ale wciąż miał to rozciągnięte skrzydło. to prawe skrzydło, między innymi pierwszą armię Wojska Polskiego, która nacierała na kierunku Czaplinka i Drazga, i on bardzo chciał zdobyć te pojezdrze drazgie, bo tam się było łatwo bronić, bo były te jeziora, można było tą armię bardziej rozciągnąć i część sił przerzucić właśnie na kierunek Berlina. I z tego powodu, dwa razy został wydany rozkaz do natarcia w tym kierunku. Pierwsze natarcie to było 13 lutego, a drugie natarcie miało miejsce 19 lutego i oba skończyły się całkowitą katastrofą. Pierwsza armia Wojska Polskiego otrzymała ten rozkaz, próbowała go wykonać, jednak praktycznie nie ruszyła z miejsca. Wszystkie te dywizje, które nacierały, one poniosły bardzo wysokie straty już na pozycjach wyjściowych. I to jest też ciekawa kwestia współpracy pierwszej brygady pancernej z jednostkami piechoty pierwszej Armii Wojska Polskiego. Jak wspomniałem, to ta pierwsza brygada wcześniej, to ona w zasadzie walczyła z jednostkami sowieckimi. I te współdziałanie z Sowietami, to ono się układało dość dobrze, ponieważ sowiecka piechota była dobrze przeszkolona.